Wiemy już, że Mariusz Kamiński w najbliższy poniedziałek zjawi się przed komisją posła Szczerby, a zatem w kolejnym odcinku czeka nas już bezpośrednie starcie obu tych politycznych aktorów, którzy moim zdaniem, no, najkrócej mówiąc, nie najlepiej się prezentują w polskiej polityce. No ale zobaczymy, który z nich wypadnie tym razem lepiej w kolejnym odcinku tego serialu. Witam Państwa. W mijającym tygodniu uwagę opinii publicznej skupiło spotkanie prezydenta Andrzeja Dudy, który przebywa w Stanach Zjednoczonych z byłym prezydentem, ale też kandydatem do urzędu prezydenta w tegorocznych wyborach, Donaldem Trumpem. Posłuchajmy, jak Andrzej Duda mówił o tym przed spotkaniem, czego będzie ono dotyczyło, jak skomentował je sztab Trumpa w twicie i wreszcie jak się do tego wszystkiego odniósł Donald Tusk.
Zostałem zaproszony przez pana Donalda Trumpa do jego prywatnego mieszkania, mogę tak powiedzieć, więc to jest naprawdę zupełnie prywatna wizyta, prywatne zaproszenie. Współpracowaliśmy razem przez 4 lata, znamy się, jesteśmy w dobrych relacjach i to jest po prostu prywatne spotkanie w związku z moją obecnością tutaj w Nowym Jorku. Na marginesie tej obecności cieszę się, że dostałem to zaproszenie, to bardzo miłe dla mnie.
A jakie tematy chce pan poruszyć z Donaldem Trumpem?
Będziemy rozmawiali na temat naszej współpracy. Kiedyś na pewno będziemy wspominali te momenty, te różne ważne, w których razem działaliśmy, ale my się po prostu znamy także jako ludzie, jako dwóch, no, mogę powiedzieć, w jakimś sensie przyjaciół.
Jak widzimy, sztab Trumpa informował, że rozmawiano o propozycji prezydenta Dudy zwiększenia nakładów na obronę państw natowskich do 3%, a także o wojnie między Rosją a Ukrainą. Na poruszeniu właśnie tego tematu, konfliktu rosyjsko-ukraińskiego, najbardziej zależało Donaldowi Tuskowi, który w twicie wyraził nadzieję, właśnie widzimy teraz tego twita, że właśnie skorzystał prezydent Duda z propozycji polskiego rządu i poruszył kwestię bezpieczeństwa w kontekście właśnie wojny rosyjsko-ukraińskiej. Czy tak się stało, tego oczywiście nie wiemy. Nie wiemy, jak dokładnie przebiegała ta ponad dwugodzinna rozmowa. Wiadomo natomiast, że wywołała ona w Polsce spore kontrowersje. Słyszałem wypowiedzi wielu polityków koalicji rządzącej, znacznie bardziej niechętne prezydentowi Dudzie niż ten tweet Tuska, który był taką drobną szpileczką. Zarzucano prezydentowi Dudzie, że miesza się do amerykańskich wyborów, że spotyka się z Donaldem Trumpem w jego prywatnym mieszkaniu. Moim zdaniem to wszystko jest mało poważne. Trzeba sobie zdawać sprawę, że polską racją stanu jest sojusz polsko-amerykański i w interesie Polski leży to, co niektórzy nazywają grą na dwóch fortepianach, a zatem utrzymywanie dobrych relacji zarówno z aktualną administracją amerykańską, demokratą Joe Bidenem, i tego dowodem była marcowa wspólna podróż Tuska i Dudy do Waszyngtonu, jak i z potencjalnym następnym prezydentem Stanów Zjednoczonych, bo Donald Trump jest dzisiaj w sondażach nieco lepiej notowany od Bidena, a więc republikanami. Bardzo dobrze, że prezydent Duda do tego spotkania doprowadził, że do niego doszło, nawet jeżeli nic praktycznego z niego nie wynika, ale być może coś jednak wyniknie, o tym się przekonamy w najbliższych dniach, tygodniach, a może i latach. Natomiast w czasie, kiedy Andrzej Duda przebywał w Stanach Zjednoczonych, premier Tusk przebywał w Brukseli, gdzie odbył się kolejny szczyt Rady Europejskiej. Szczyt ponoć ostatni przed czerwcowymi wyborami do Parlamentu Europejskiego. Szczyt istotny, w którym rozmawiano po pierwsze o kwestiach związanych z konkurencyjnością Unii Europejskiej. Jak się wydaje, powoli do niektórych dociera, że różne obostrzenia klimatyczne związane z polityką klimatyczną Unii Europejskiej będą wpływały na niższą konkurencyjność gospodarki państw Unii Europejskiej. Wygląda na to, że powoli zaczyna się o tym dyskutować. Zobaczymy, jaki będzie ciąg dalszy tego. Oczywiście wielu wierzy w to, że antidotum na różne problemy jest głębsza integracja w ramach Unii. W związku z tym padły propozycje ściślejszej współpracy w polityce energetycznej. To wydaje się racjonalne. Mniej mnie przekonują pomysły dotyczące ściślejszej integracji, jeśli chodzi o rynek kapitałowy, bo to grozi jego, moim zdaniem, przeregulowaniem i w efekcie żadną tak naprawdę niższą konkurencyjnością w skali globalnej, no ale zobaczymy. Premier Tusk informując po powrocie z Brukseli o tym, o czym rozmawiano, wspomniał też, że oczywiście przedmiotem dyskusji była też kwestia sytuacji międzynarodowej, także i oczywiście konfliktu ukraińsko-rosyjskiego. No i tutaj Tusk poinformował, że w konkluzjach szczytu znalazł się zapis, że Unia Europejska będzie wspierała bezpieczeństwo w powietrzu nad Ukrainą. Zarazem jednak dodał, że nie ma to praktycznie żadnego znaczenia, bo Unia jako taka nie ma co wysłać Ukrainie. No i to jest właśnie smutna prawda. Donald Tusk tu powiedział szczerą prawdę. Unia Europejska po ponad 2 latach od nowej fazy rosyjskiej agresji przeciwko Ukrainie jest w istocie rzeczy ciągle w punkcie wyjścia, jeśli chodzi o pewne zasadnicze decyzje dotyczące jej polityki obronnej, ale także i wsparcia dla Ukrainy, co dowiodła sprawa tej koalicji amunicyjnej. Wygląda na to, że na razie tutaj żadnego przełomu nie będzie, co jest o tyle niepokojące, że Donald Tusk przyznał też, że moment obecny, jeśli chodzi o wojnę rosyjsko-ukraińską, jest krytyczny i najbliższe tygodnie mogą rozstrzygnąć o losach tej wojny. No, zobaczymy, czy tak będzie. Będę o tym rozmawiał także dzisiaj w programie z generałem Różańskim na ten temat. Proszę Państwa, wydaje się, że na dziś znacznie ważniejsze jest to, co postanowi w sprawie pomocy dla Ukrainie Izba Reprezentantów. W sobotę najprawdopodobniej dojdzie do odwlekanego od wielu miesięcy głosowania nad pakietem pomocy dla także i Ukrainy. Speaker Izby Reprezentantów Mike Johnson doprowadził, który blokował to przez wiele miesięcy, zmienił zdanie, ale zarazem też zmienił jakby strukturę tego pakietu pomocowego. Otóż dotąd to był jedna ustawa przewidywała pomoc zarówno dla Ukrainy, jak i dla Izraela oraz dla Tajwanu. Teraz to zostało rozdzielone na 3 odrębne ustawy. To jest o tyle ciekawe, że zobaczymy, jakim poparciem Izby Niższej amerykańskiego kongresu cieszy się wsparcie dla Ukrainy, jakim dla Izraela, jakim dla Tajwanu. Bo tu poszczególne grupy polityczne różnią się. No, jak wiadomo, część demokratów jest sceptyczna po obecnych działaniach Izraela, co do wspierania go na tak dużą skalę. Z kolei radykalne skrzydło republikanów nie chce za bardzo wspierać Ukrainy. Zobaczymy, jak to się skończy. Jedno jest pewne, Amerykanie mają co wysłać Ukrainie. Pozostaje pytanie, czy będą chcieli za to zapłacić, bo rzeczywiście wygląda na to, że najbliższe tygodnie, tu wypada się zgodzić z Donaldem Tuskiem, mogą być istotne, przynajmniej dla może nie ostatecznego rezultatu wojny rosyjsko-ukraińskiej, ale dla tej jej fazy, w której w tej chwili jesteśmy, a która polega na tym, że od wielu tygodni, a właściwie miesięcy, to Rosjanie przyjęli inicjatywę strategiczną i nie przypadkiem wokół Charkowa powstają linie fortyfikacji i linie obrony tego drugiego co do wielkości ukraińskiego miasta, bo niewykluczone, że jeśli rzeczywiście zrealizuje się ten scenariusz bardziej pesymistyczny, będziemy świadkami oblężenia Charkowa, a wcześniej pewnej ucieczki jakiejś sporej liczby jego mieszkańców z tego potencjalnie oblężonego miasta, to zapewne nie tylko na zachód Ukrainy, ale być może także do innych krajów, w tym do Polski. To tyle, jeśli chodzi o szczyt Rady Europejskiej, o sytuację w Stanach Zjednoczonych w kontekście ukraińskim. Teraz pora na polskie podwórko. Mijający tydzień to był zarazem ostatni tydzień przed drugą turą wyborów samorządowych, które odbędą się w najbliższą niedzielę. W tej drugiej turze całkiem sporo Polaków będzie mogło głosować, dlatego że wybory odbędą się w ponad 740 gminach. To jest mniej więcej w prawie 1/3 wszystkich. Wybierać będziemy... Część Polaków będzie wybierać wójtów, burmistrzów i prezydentów. W większości oczywiście w gminach do 20 tysięcy, ale także w dużych miastach, w 9 stolicach województw będą wybierani prezydenci właśnie w drugiej turze. Co ciekawe, na 107 miast, które w Polsce mają prezydentów, do drugiej tury dojdzie w 60 z nich i tutaj z całą pewnością największa uwaga wszystkich zainteresowanych wyborami samorządowymi skupia skupia się na drugim co do wielkości polskim mieście Krakowie, gdzie o fotel prezydenta walczą popierany przez Platformę Obywatelską jej polityk, poseł tej partii Aleksander Miszalski oraz kandydat niezależny Łukasz Gibała, ale kandydat także mający za sobą przeszłość polityczną zarówno w Platformie Obywatelskiej, jak i w Ruchu Palikota. I chciałbym, żeby Państwo zobaczyli fragment debaty między tymi dwoma kandydatami, jednej z kilku debat, jakie się w ostatnich dniach odbyły, dlatego że to, o czym oni dyskutują, wbrew pozorom, nie ma tylko krakowskiego wymiaru, ma wymiar tak naprawdę ogólnopolski, pokazuje problem, jakim ten duopol, czy ten konflikt, ta polaryzacja PiS-u z Platformą decyduje także o przebiegu kampanii samorządowej, nawet w przypadku, kiedy nie ma wprost kandydata Prawa i Sprawiedliwości naprzeciwko kandydata Platformy Obywatelskiej. Posłuchajmy fragmentu debaty obu kandydatów.
No nie, no, byłem też w partiach politycznych, więc wiem, że one funkcjonują trochę tak jak wojsko, proszę Państwa. Oczywiście, że Donald Tusk może zadzwonić i powiedzieć: słuchaj, Olek, no musimy skrzywić Kraków przy podziale środków, ale proszę się nie protestuj, dlatego że, prawda, tutaj ważna jest reputacja naszego rządu. Może też zadzwonić i powiedzieć: słuchaj, Olek, masz tutaj kilku kolegów partyjnych, dobrze jakbyś, mimo tego, że oni sobie nie radzą na tych funkcjach, na funkcji wiceprezydenta, szefa jakiejś jednostki, jakbyś ich nie wyrzucał, bo to by spowodowało uszczerbek dobrego imienia Platformy Obywatelskiej. Proszę Państwa, prezydent powinien być niezależny i odpowiadać tylko przed mieszkańcami i mieszkankami.
Pyta Aleksander Miszalski.
Prosić każdy może, ale od tego prezydent ma niezależny mandat, żeby podejmować własne, racjonalne decyzje.
Jedna napominam, pyta Aleksander Miszalski.
W swoim czasie odpowiadam. Tak. Natomiast ponieważ ty powiedziałeś o niezatrudnianiu partyjniaków, tak, a popieracie Beata Szydło, Barbara Nowak, chodzą różne plotki, ja się do nich nie odnoszę. Ja chciałbym od ciebie usłyszeć jasną i wyraźną deklarację. Czy jeżeli wygrasz urząd prezydenta, to nikt z członków PiS-u nie będzie pracować w Urzędzie Miasta?
Proszę Państwa, rzeczywiście niektórzy politycy PiS-u powiedzieli, że w drugiej turze na mnie zagłosują i trudno mieć do nich o to pretensje i się dziwić, no bo jeśli mam do wyboru kandydata niezależnego albo kandydata z Platformy, to ja się nie dziwię, że wolą kandydata niezależnego. W Krakowie, w którym ja będę prezydentem, będzie miejsce dla wszystkich. I dla wyborców PiS-u, dla wyborców Platformy, dla wyborców Konfederacji, dla wyborców Lewicy. Tym się różni od mojego kontrkandydata, bo nie jestem kandydatem partyjnym. Natomiast nie było absolutnie żadnych rozmów między mną, a kimkolwiek z władz PiS-u, kimkolwiek z polityków PiS-u. Jeśli wygram te wybory, to żadna osoba z PiS-u nie będzie zajmowała jakiegokolwiek stanowiska w administracji prezydenckiej. Co więcej, również żadna osoba z jakiejś innej partii politycznej. Ja będę stawiał na apolitycznych, bezpartyjnych fachowców. To jest istotą mojej kandydatury. Jestem kandydatem obywatelskim, kandydatem oddolnym i chcę, żeby w tym mieście rządzili fachowcy, a nie partyjniacy.
Riposta?
Bardzo mi się podoba to twoja odpowiedź. Będziesz musiał w związku z tym zwolnić wielu szeregowych pracowników, również w urzędzie, ponieważ tam w tej chwili pracują ludzie i z PiS-u, i z PSL-u, i z Lewicy. Chciałbym również, żebyś zadeklarował w związku z tym, że z Krakowa dla mieszkańców stowarzyszenia, które też jest strukturą polityczną, tylko na poziomie stowarzyszeń, też nikt tam nie będzie pracować. Ponieważ ja uważam, że na 7 tysięcy osób, oczywiście fachowcy i eksperci, chociażby z uniwersytetów, są najważniejsi, ale nie może szeregowy członek partii nie móc pracować w urzędzie, dlatego że ma legitymację.
W tej debacie między Gibałą a Miszalskim na uwagę zasługują zwłaszcza dwa wątki. Po pierwsze, choć Gibała nigdy nie miał nic wspólnego z Prawem i Sprawiedliwością, to rzeczywiście wyborcy PiS-u, których kandydat odpadł w pierwszej turze, wydaje się, że przesądzą o wyniku tych wyborów. W związku z tym Miszalski wszystko, co wyraźnie próbuje jakby wpisać Gibałę w ten kontekst propisowski, przed czym Gibała się broni. Widać wyraźnie, jak tutaj ten spór między PiS-em a Platformą wpływa na polską politykę, nawet tam, gdzie nie ma nikogo z Prawa i Sprawiedliwości. To po pierwsze. Oczywiście taka sytuacja ma też miejsce w kilku innych miastach, ale w Krakowie może to jest szczególnie wyraziste. I drugi, jeszcze szerszy problem, zaangażowania partyjnego ludzi pracujących w samorządach. Otóż trzeba sobie zdawać sprawę, że samorządy były, są i będą upartyjnione i na to nie ma lekarstwa i rzeczywiście nie jest antidotum na to zakazywanie samorządowcom bycia członkami partii politycznych, natomiast jest wolą mieszkańców i tu ta wola się w różnych regionach różnie ujawnia, czy wolą mieć prezydenta silnie związanego z partią polityczną, czy właśnie takiego, który jak prezydent Jacek Majchrowski, przez ponad 20 lat rządzący Krakowem, choć niegdyś mający związki z SLD, nigdy później nie manifestował, nie demonstrował tych swoich partyjnych, powiedziałbym, powiązań. To jest tak naprawdę wybór mieszkańców, a także i wybór tych włodarzy miast. Ja chcę tylko zauważyć, że jest pokaźna grupa samorządowców, którzy na pewnym etapie swojej kariery byli związani z różnymi partiami politycznymi, tutaj najwięcej z całą pewnością z Platformą Obywatelską, później się z tymi partiami skutek różnych konfliktów rozstawali. Tu są bardzo różne modele kariery i bardzo różne rozwiązania. W moim przekonaniu nie ma jednego optymalnego. Trzeba się po prostu pogodzić z tym, że będą różne rozwiązania. Ważne natomiast, żeby była konkurencja, bo nie kryję, że mnie najbardziej martwi nie te wszystkie miasta, gdzie tak jak w Krakowie dochodzi do starć między dwoma czy dwojgiem kandydatów. Nas martwią mnie te miasta, a było ich trochę w Polsce, zwłaszcza w mniejszych miejscowości, gdzie był tylko jeden, jedyny kandydat na wójta czy burmistrza, a nawet prezydenta miasta. To nie jest na pewno zdrowa sytuacja. Poza Krakowem oczywiście walka w szeregu innych miast. Ciekawa z całą pewnością będzie walka we Wrocławiu. Tutaj przypomnę, ściera się dotychczasowy prezydent miasta Wrocławia Jacek Sutryk z posłanką ruchu Polska 2050, kandydatką trzeciej drogi Izabelą Bodnar. Sutryk wygrał w pierwszej turze z Bodnar niewielką przewagą, mniej więcej 34% do blisko 30%, które uzyskała Bodnar. I wydaje się faworytem, dlatego że wobec posłanki Bodnar, a ściślej mówiąc jej męża, pojawiły się w ostatnich dniach istotne zarzuty związane z podejrzeniami o działalność korupcyjną. Z całą pewnością to Izabeli Bodnar, jej kandydaturze nie pomogło. Podobno Jacek Sutryk, który wcześniej uchodził za faworyta tych wyborów, no, wyciągnął wnioski z jednak tego nie najlepszego wyniku w pierwszej turze. Odbył ponoć cały szereg spotkań na terenie Wrocławia, których wcześniej unikał. Zobaczymy, jaki będzie rezultat. Sondaże, które przygotowała Gazeta Wyborcza, dają pewną istotną przewagę właśnie Sutrykowi, mniej więcej 56-44%, jeśli chodzi o zdecydowanych wyborców, ale zarazem te same badania pokazują, że we Wrocławiu 1/3 badanych zadeklarowała, że zamierza wziąć udział w wyborach, ale nie wie jeszcze, na którego z dwojga kandydatów zagłosuje. Zresztą całkiem spory jest też odsetek niezdecydowanych w Krakowie. Z tych samych badań wynika, że w Krakowie też jeszcze ponad 20% tych, którzy zamierzają w niedzielę zagłosować, nie zdecydowała się, czy poprze Miszalskiego, czy Gibałę, a zatem wydaje się, że czekają nas tu bardzo duże emocje w niedzielny wieczór. Liczenie głosów, być może różnice będą bardzo niewielkie, ale ordynacja wyborcza jest, uspokajam wszystkich, przygotowana, nawet w sytuacji, w której, co jest bardzo mało prawdopodobne, ale oczywiście możliwe, obaj kandydaci czy oboje kandydatów uzyskałoby tą samą ilość głosów. Wówczas kodeks wyborczy przewiduje, że rozstrzyga to, w ilu obwodach dany kandydat zwyciężył. A jeśli nawet by się okazało, że oboje kandydaci zwyciężyli w tej samej liczbie obwodów wyborczych, to wtedy następuje losowanie. Komisja Wyborcza przeprowadza losowanie. Nie sądzę, żeby do takiej sytuacji doszło, no ale wszystko jest możliwe. W końcu tych wyborów będzie, jak powiedziałem na początku, kilkaset, ponad 700 gminach. To tyle, jeśli chodzi o wybory samorządowe, do udziału w których oczywiście serdecznie Państwa zachęcam, bo to jest fundament demokracji, samorząd. Na koniec dzisiejszego programu chciałbym jeszcze wspomnieć o kolejnym odcinku serialu Kamiński i Wąsik. Tym razem emocje wzbudziła ewidentna wpadka, jak się wydaje, struktur państwowych, choć trudno wymagać, żeby sejmowe komisje uzgadniały wszystko z prokuraturą, ale tak oto się złożyło, że Mariusz Kamiński dostał wezwanie do prokuratury na ten sam dzień, co do przed komisję śledczą badającą aferę wizową. No i w rezultacie po kilkudziesięciu godzinach emocji, co wybierze Mariusz Kamiński, dowiedzieliśmy się, że wybrał prokuraturę, a co w niej powiedział i jak na to wszystko zareagował przewodniczący komisji badającej aferę wizową Michał Szczerba. Posłuchajmy w materiale filmowym.
Nie było żadnego przesłuchania. Ja poinformowałem panią prokurator o bezprawności czynności, jakie zamierza podjąć, o tym, że zgodnie z postanowieniami Sądu Najwyższego, w tym z postanowieniem z 12 kwietnia, czyli bardzo świeżym, mój mandat poselski nie wygasł. Jeżeli pani prokurator chce przystąpić do jakichkolwiek czynności tego typu, musi mieć zgodę Sejmu. Także zostawiłem pani prokurator postanowienia Sądu Najwyższego w tym zakresie. Złożyłem również oświadczenie, że wezwanie mnie w charakterze podejrzanego po pierwsze jest nielegalne, po drugie jest dowodem na zwalczanie opozycji demokratycznej przez prokuraturę, na, że jest to element walki politycznej i takie oświadczenie złożyłem, odmówiłem udziału w jakichkolwiek innych czynnościach. No, także jestem teraz z państwem.
Pani, jaka była reakcja prokuratury na to, co pan powiedział?
Pani prokurator zapisała moje oświadczenie i dostaliśmy się. Dziękuję bardzo.
Muszę skomentować to, co stało się w ciągu ostatnich 8 dni. Szanowni państwo, w mojej opinii jest to absolutne unikanie sprawiedliwości. Brak odbioru wezwania w sposób zaplanowany, z premedytacją, przy użyciu funkcjonariuszy policji, uważam za działanie destrukcyjne. Uważam, że jest to lekceważenie państwa i lekceważenie wybranych demokratycznie instytucji. Szanowni państwo, ale tego typu działania, tego typu próba, no, która charakteryzuje być może przestępców, osoby, które próbują uniknąć w sposób proceduralny odpowiedzialności, nie przystoi osobie, która pełniła funkcję ministra, pełniła funkcję koordynatora służb specjalnych. Szanowni państwo, wykorzystaliśmy ten moment związany z tym, że udało się ustalić miejsce przebywania Mariusza Kamińskiego. W tej chwili następuje próba wręczenia panu Mariuszowi Kamińskiemu na terenie prokuratury okręgowej w Warszawie przy ulicy Chocimskiej wręczenia kolejnego wezwania na posiedzenie komisji śledczej, które zostało zaplanowane na najbliższy poniedziałek 22 kwietnia.
No nie wiem, jak państwo oceniacie, który z tych aktorów politycznych wypadł lepiej. Myślę, że lepiej mimo wszystko swoją rolę w mojej ocenie zagrał Mariusz Kamiński, który ciągle twierdzi, że jest posłem i że w związku z tym nie będzie w żaden sposób zeznawał w prokuraturze, bo ma immunitet, którego jak wiemy nie ma, niż poseł Szczerba, który tu z kolei uderzał w bardzo silne tony, ale wiemy już, że Mariusz Kamiński w najbliższy poniedziałek zjawi się przed komisją posła Szczerby, a zatem w kolejnym odcinku czeka nas już bezpośrednie starcie obu tych politycznych aktorów, którzy moim zdaniem, no, najkrócej mówiąc, nie najlepiej się prezentują w polskiej polityce. No ale zobaczymy, który z nich wypadnie tym razem lepiej w kolejnym odcinku tego serialu. No i na pewno pojawi się też niebawem i Maciej Wąsik. To tyle w dzisiejszym programie Dudek o polityce. Serdecznie zapraszam na kolejny program już za tydzień w piątek. Zapraszam również na sobotnią moją rozmowę w ramach programu Dudek o polityce z generałem Mirosławem Różańskim. A będziemy oczywiście rozmawiać o wojnie rosyjsko-ukraińskiej i tego, o tym, co wynika z tego dla Polski. Serdecznie zapraszam.